Super 35 to podcast przeznaczony dla filmowców pracujących na aparatach, prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Mizgiera. Nieważne, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i sporą dawkę wiedzy z zakresu produkcji wideo. Linki do przydatnych materiałów, naszych kursów online czy zapisów na nasze warsztaty znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie. Szukaj go pod nazwą Super 35. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu.
W tym odcinku omówimy 8 rzeczy, dzięki którym będziesz robić lepsze filmy. Są to rzeczy, które można powiedzieć są bardziej low budget, aniżeli rzeczy, które są high-endowe, jakieś wysokokosztowe, które pociągną wiele kosztów za sobą, osuszą nasz portfel z resztek pieniędzy, które zostały nam po ostatnim zleceniu. Także tak, pierwszą z rzeczy, o których opowiemy, o których pomówimy, jest na pewno gimbal.
Jest gimbal albo wszelkiego rodzaju stabilizacja. To nie musi być koniecznie gimbal i w sumie jak każdy z nas wie, ustabilizowanie naszego ujęcia ma gigantyczny wpływ na to, jak ten film potem się prezentuje, jak już siadamy do montażu. I to jest pierwszy punkt na naszej liście, ponieważ moim zdaniem on jest najbardziej widoczny gołym okiem. Jeżeli nagrywamy z rąk, nieumiejętnie, nie mamy stabilizacji wbudowanej w matrycę, obiektyw, tak dalej, to jednak ten film nie wygląda zbyt dobrze, nie?
Tak, tu masz całkowitą rację. Już nawet pomijając kwestię tego, jak bardzo on jest przydatny w aspekcie właśnie stabilizowania ujęć, to jest to narzędzie, można powiedzieć, kompletne, o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów traktujących właśnie o stabilizatorach. Mówiąc kompletne narzędzie, mam tutaj na myśli, że jest ono w stanie zastąpić wiele innych narzędzi, czyli statyw, po prostu jak staniemy, trzymamy to w ręku, no to może nam służyć jako statyw, jako monopod. Możemy robić ciut ruchy wysuwane, przesuwane, czyli można powiedzieć, że jest to też slider, a także też dolly, czyli ten tak zwany wózeczek z operatorem, który jest tam pchany przez kogoś innego.
I nawet kran troszeczkę, tak, nie? Jeżeli podepniemy sobie gimbala na jakiś monopod, czy na jakąś tyczkę, czy na statyw, czy na cokolwiek, to jednak jeszcze z tego można stworzyć taki DIY kran.
Tak.
Ja
tak.
Tutaj się chciałbym zatrzymać na sekundkę przy tych ruchach, dlatego że to, co daje bardzo często w filmie efekt wow, to jest właśnie to, że jesteśmy w stanie zrobić jakieś bardzo płynne ruchy, nawet najprostsze, ale jeżeli mamy aparat z dobrym autofokusem, to faktycznie daje to dużą przewagę kontra film, który jest calutki od A do Z zrobiony na statywie. Jednak te dynamiczne ujęcia połączone z dobrym montażem sprawiają to coś, nie?
Tak. Jedna z ostatnich moich produkcji, którą robiłem, była wykonana zupełnie z ujęć statycznych. I szczerze powiem, że no już nie wygląda to tak dobrze, jak ujęcia przeskakiwane, dajmy na to, ze statycznych na dynamiczne.
Nie, no jednak B-roll z orbitką dookoła czegoś to jednak zawsze daje ten taki, przynajmniej jeszcze teraz. Nie podejrzewam, że przyjdą czasy, kiedy to po prostu się znudzi, ale na tym etapie, na którym jesteśmy, to faktycznie orbity, ruchy wszelkie, przód, tył, prawo, lewo i tak dalej dają taki efekt wow, więc w moim odczuciu gimbal jest jednym z tych narzędzi, który wprowadza produkcję wideo na dużo wyższy poziom, nisko kosztowo dość i dość łatwo, dlatego że dzisiaj możemy kupić praktycznie dowolny gimbal do 3000. Nie są one trudne w obsłudze. Na początku trzeba troszeczkę nabrać wprawy w poruszaniu się z nim, trzeba go zrozumieć, jak on działa, ale jak już się to opanuje i się poćwiczy, to myślę, że to jest maksymalnie miesiąc i jesteśmy naprawdę w stanie wyskoczyć, jeżeli chodzi o sam poziom, nie?
Tak, teraz właśnie nowa technologia daje nam te gimbale. Kiedyś to były tylko i wyłącznie stabilizatory, glidecamy.
No właśnie, gimbale są z nami dopiero małą chwilę, bo tak naprawdę te, które naprawdę robią dobrą robotę, w moim odczuciu to jest ile?
Jakieś 3 lata?
No tak bym stawiał. Ja były pamiętam oczywiście trochę wcześniej, ale były wtedy znacznie droższe, trudniejsze w obsłudze. Tak?
Większe przede wszystkim, bo teraz one są takie pocket size, można je mają dosłownie, siły, są też nie? takie do
no,
kieszeni.
Nie? Pocket Osmo, tak? No to już można powiedzieć. Nie?
A kiedyś to były właśnie albo stabilizatory manualne, czyli te takie zwykłe, grawitacyjne, na których ja akurat uczyłem się sztuki operatorskiej. I powiem szczerze, że to nie było wymasterowanie tam w 2 czy 3 tygodnie, jednak trzeba było troszeczkę z tym pochodzić, trochę tych ruchów poznać. Ręka niejednokrotnie drętwiała, bo to ciężkie. No, głównie się to na jednej ręce wstrzyma. No, można sobie tam dokupić jakąś tam kamizelkę, jakieś ramię izometryczne i tak dalej.
Ale doskonale oboje sobie zdajemy sprawę, jak to się prezentuje. Nie? Idziesz robić projekt, czy to komercyjny, czy ślub, masz na sobie kamizelkę, ramię i
tak,
na tym
monitor
jeszcze
do tego połączony, trzeba było to wszystko dociążać, bo ten mały aparat był za lekki, Jezu, to były straszne kombinacje. A na chwilę obecną mamy właśnie gimbala, który jest mały, są gimbale jednoręczne i też słusznie wspomniałeś o tym, że w mniejszej paczce, w cudzysłowie oczywiście, otrzymujemy większą moc, bo kiedyś te gimbale małe, to one były naprawdę tam, nie wiem, do 300-400 gramów i nic więcej nie można było z tego wycisnąć, a teraz spokojnie są gimbale, które mają 3,6 kg chyba Ronin i Crane chyba 4,2
to
trzeciej zobacz, generacji.
To naprawdę nie jest duży sprzęt, a jaką ma siłę, bo jednak te 3,5 kg do 4,5 to jednak już jest taka waga, że podepniemy kamerę mniejszego formatu, właśnie jak C200, nie?
Tak. Wczoraj dodatkowe obciążniki mi przyszły do mojej C200 i no, nałożyłem cały ten temat ze szkłem 18-35 1.8 od Sigmy, Canon C200 do
gdzie
tego.
Trzeba dodać, że to jest naprawdę
ciężkie szkło.
Tak.
Tak, i dodatkowe obciążenie na tył i pięknie śmiga, można było sobie, dodam jeszcze, bo nie wiem, czy wspomnieliśmy, że to ja mam Ronina S, także jest to jeden z takich bardziej podstawowych gimbali. Także tak, gimbal to jest po prostu coś pięknego i rekomendujemy strasznie zakup tego, bo uważamy, że ten koszt na pewno nam się zwróci.
I punkt numer drugi, rzecz numer dwa, a dokładniej narzędzie, czyli filtr ND. Jest to też narzędzie, które bardzo niskokosztowo i wręcz natychmiastowo daje efekty. Każda osoba, która tak naprawdę dopiero zaczyna swoją przygodę z filmowaniem jako takim, nie ma pojęcia w ogóle o tego typu rozwiązaniu. Ja sam jak zaczynałem, to dopiero zacząłem stosować filtry ND chyba po roku czy tam po półtora. Dowiedziałem się oczywiście o ich istnieniu i ich zastosowaniu gdzieś tam z jakichś poradników na YouTubie i wtedy dopiero poczułem magię używania jasnych szkieł, bo kiedyś na początku nawet ich nie miałem, nie? Bo wszystkie te obiektywy, na jakich pracowałem, to były jakieś tam kitowe, które miały te światło tam przy bardzo szerokiej, ogniskowej, 18 bodajże milimetrów od Canona, światło 3,5.
3,5 chyba było,
coś
prawda?
Takiego, więc nie dość, że bardzo szeroko, więc ta kompresja jest znikoma. To druga sprawa jest taka, że jeszcze to światło 3,5, więc ten obrazek wyglądał po prostu, jakby ktoś wyciągnął średniej jakości smartfona i po prostu sobie tam nagrał z rąk jakiś film. I w momencie, kiedy przyszedłem właśnie na jasne szkła, troszeczkę większe, ogniskowe i dorzuciłem do tego filtr ND, to właśnie stała się magia. I to jest koszt rzędu takiej całkiem niezłej jakości, stały filtr, czyli niezmienny, to już takiej w miarę sensownej jakości kupimy go tam za 300 zł i nakręcamy go na obiektyw i tak jak wcześniej już parę razy powiedziałem, dzieje się magia, ale teraz może powiedzmy, czym jest filtr ND i jak on działa, bo to jest chyba
tak, najważniejsza cecha, można powiedzieć. Filtr ND jest to filtr nakręcany, no w sumie nakręcany, nie musi być nakręcany, może być wbudowany w kamerę, może być wsuwany w jakąś tam przejściówkę, Canon ostatnio coś takiego wypuścił, a może też być właśnie naprzód nakręcany, naprzód nakręcany obiektywu, tudzież wsadzany w matboxa, jeżeli go mamy zamontowanego. Filtr ND jest niczym innym jak odcięciem części po prostu światła, które wpada na obiektyw. Zamiast regulować to ISO czy też przesłoną, możemy sobie założyć taki filtr ND, przesłonę zostawić tam, gdzie ona powinna być, albo tam, gdzie chcemy, żeby była, czyli powiedzmy na jakiejś tam dosyć szeroko otwartej, czyli na 2.0, a to światło, a nie będzie nam wpadać aż tak dużo światła i nie będzie nam przepalać tego obrazka. Dlatego też filtry ND w naszym tutaj odczuciu są jednym z ważniejszych takich elementów, które sprawią, że ten film look na waszych produkcjach się pojawi, z tego względu, że będziemy mogli odseparować naszego aktora od tła, a to jest, nie ukrywajmy, jeden z takich ważniejszych rzeczy.
Rozmyte tło to jest, mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu, bo rozmyte tło wynika z wielu różnych czynników, ale najważniejszym, nie ukrywajmy, jest przysłona i rozmyte tło jest takim efektem bardzo pożądanym. Mhm. Jest też efektem, który zaczął być mocno wykorzystywany i aż w na tak dużym poziomie właśnie po tym, jak wyszły aparaty z pełną klatką, bo jednak nawet jak obejrzysz teraz wysoko budżetowe produkcje hollywoodzkie, to tamten bokeh, czyli to rozmycie lub ta kompresja występuje, ale ona nie jest aż tak duża, jak jak na filmach jakichś twórców YouTube'owych. I to jest uważam mega fajne, bo też jest to duży wyróżnik. Ja się tutaj od siebie dodam taką rzecz, że najprostszą analogią do filtru ND to są po prostu okulary przeciwsłoneczne dla obiektywu.
Tak, odnośnie rozmywania tego tła przez twórców, można powiedzieć, internetowych, YouTube'owych i tak dalej. Dlatego oni jak gdyby mają ten aparat, mają możliwości, aby ustawić sobie takie, a nie inne parametry, przez co to tło jest tak rozmyte, a troszeczkę w sztuce filmowej wygląda to inaczej, dlatego te produkcje filmowe z dużych ekranów, czy to są kinowe ekrany, czy tam telewizor, nie mają aż tak mocno skompresowanego tego tła, bo jak gdyby twórcy, reżyserowie, scenarzyści i tak dalej chcą uzyskać pewien efekt, bo nie ukrywajmy, że oni stosują pewne szkła, pewne kamery i tak dalej, po to, żeby uzyskać jakiś efekt. A u nas niejednokrotnie jest tak, że ten efekt po prostu my chcemy uzyskać, żeby był efekt wow.
Znaczy, my przede wszystkim możemy ten efekt uzyskać, bo to, że aż tak mocno rozmyte tło bardzo często nie jest wykorzystywane w wysokobudżetowych filmowych produkcjach, też wynika z wielkości matryc. Wciąż standardem jest Super 3.5, więc ona ma mniejsze możliwości pod tym kątem, jeżeli mówimy o rozmycie myciu, o tym bokeh, czy jak tam to, jak to się mówi, w kontrze do pełnej klatki. A druga sprawa jest taka, jasne szkła są znacznie lepiej dostępne i łatwiej dostępne w, jeżeli mówimy o obiektywach fotograficznych. Bo naprawdę możemy kupić, nie wiem, 50 1.8 od Canona za 500 zł, podpiąć pod ją, pod jakiegoś tam Canona 6D Mark II, czy cokolwiek, i już mamy naprawdę super rozmyte tło. I to tak naprawdę ten koszt jest bardzo niski, nie? Więc tu też bym podszedł do tego z tej strony, że po pierwsze są te możliwości techniczne, a druga sprawa jest taka, że bardziej odważni są ludzie, którzy robią sobie filmy sami dla siebie na Vimeo, na YouTube i tak dalej. I to tak naprawdę wydaje mi się, że branża właśnie ta niskobudżetowa zaczęła w ogóle odważać się stosować ogniskowe typu 85 do filmu, typu kanonowskie 70-200 do filmu. Ja sam robiłem ujęcia na 200 mm, gdzie nie jest to stosowane w branży dokumentalnej jeszcze i reklamowej, jeszcze tak, ale w filmach wysokobudżetowych to raczej nie jest standard.
No tak, no bo nie? Z drugiej strony po co jak gdyby coś takiego robić, że aż tak mocno odcinamy naszego aktora od tła. Tak
zdarza
naprawdę
się
nic
to,
nie widać.
Ale to,
tak,
to
tak,
nie jest, nie
ale
jest
po to, żeby osiągnąć jak gdyby efekt, nie? Czyli tak jak rozmawialiśmy kiedyś, jakiś dreamy efekt na przykład, albo żeby aż tak mocno przedstawić, o czym on teraz myśli. No pewne szkła i pewne zabiegi są stosowane po coś, nie? Ale wracając do naszych filtrów ND, mam nadzieję, że przybliżyliśmy ten temat dosyć mocno i tutaj jeszcze chcielibyśmy wspomnieć o tym, aby jak będziemy kupować filtry, żeby sugerować się tym, aby one nie były zmienne. Żeby to nie było tak zwane variable ND filter. Tutaj oczywiście mówię o filtrach, które są przy niższym budżecie, które są niskobudżetowe, bo te wyżej budżetowe filtry jak gdyby nie mają tego problemu.
Tak, bo trzeba też sobie porównać, że możemy kupić jakąś tam Hoye za 250 zł, ale możemy kupić Polar Pro za prawie 1000, nie?
Tak, tak. I ten problem, o którym chcę teraz powiedzieć, bo w sumie rozwiodłem się jak gdyby tym przydługim wstępem, to jest tak zwany efekt X, czyli w momencie, kiedy ustawiamy sobie filtr na to, żeby on był bardziej ciemny, to niejednokrotnie nie widzimy tego na naszym ekranie w aparacie, a tutaj jak gdyby nachodzą na siebie dwa takie kręgi, te szkła się w środku spotykają i powstaje nam tak zwany efekt X. I na środku ekranu mamy taki ciemniejszy X, który nie jest właśnie dostrzegany na to małym ekranie.
Psuje nam praktycznie całe ujęcie. Trzeba wiedzieć, że zmienny filtr ND jest niczym innym jak dwoma filtrami polaryzacyjnymi, które są jakby działają same przeciw sobie.
Tak, się nakładają.
Więc jak gdyby, nie? Ten efekt X jest bardzo niepożądany i ja do jakichś tam swoich filmów z wyjazdów wakacyjnych, że tak to ujmę, się tym tak za bardzo nie przejmuję i wtedy faktycznie używam filtrów zmiennych, ale jeżeli robię projekty komercyjne dla klientów, to specjalnie sobie kupiłem cały set filtrów ND stałych właśnie. Takich średniej jakości, one kosztowały mnie około 400 zł za sztukę. I one są już naprawdę okej i no tylko trzeba mieć na uwadze to, że nie będziemy kontrolować wtedy tego dopływu światła na matrycę przez filtr, tylko wtedy już na przykład pracujemy na ISO i czasami trzeba je rozjaśnić troszeczkę, ale to też nie jest złe, ponieważ natywne ISO na przykład kiedy nagrywamy na logu, w zależności od marki, od producenta sprzętu, jest to 400 lub 800 najczęściej. Więc i tak te 400 czy 800 rozjaśni nam troszeczkę, ten filtr nam to zmniejszy, a możemy zachować klasyczną zasadę 180 stopni, czyli shutter speed, czas migawki, utrzymać tak jak trzeba. Przysłonę możemy sobie otworzyć i wtedy unikamy efektu X, który jest niepożądany. I druga sprawa jest taka, filtry zmienne też bardzo często sprawiają, że pojawia się winieta, która... To jest drugi efekt.
Tak, to jest ten drugi efekt. Jak gdyby X, kiedy już pojedziemy troszeczkę dalej w którąś ze stron, no to X nam znika, ale zostaje ta winieta. Ja tak. Całe jedno zlecenie kiedyś nagrałem z czymś takim i oczywiście nie wiedziałem i nie zrobiłem tego w żadnej tam złej wierze. A przyszedłem do domu, włączyłem to i nagle mówię, o, jakiś daszek się
winieta
pojawił.
Jeszcze do końca nie jest tak bardzo zła, bo najczęściej z tych proporcji 16:9 robimy 21:9 i wycinamy sobie tą górę i dół, ale to też nam potem nie daje możliwości przekadrowania góra-dół, nie? Bo ta winieta tam jest. No ale co, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten nasz...
Jeszcze z doświadczenia dodam, żeby jednak stronić od kupowania przejściówek wszelkiego rodzaju, czyli na filtr, dajmy na to, mamy 77 i kupujemy sobie przejściówkę, żeby nam pasował na filtr 49, na obiektyw 49 mm, żeby nam pasował na obiektyw 62. Ja kiedyś zrobiłem ten błąd i tych przejściówek później nie używałem, bo one są większe, to się źle wsadza i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też ja ze swojej strony polecam nie kupować przejściówek i po prostu kupować...
Ale to może coś dodasz trochę więcej od siebie, bo jaki był efekt ten zły?
Ten zły był efekt taki, że na przykład mieliśmy obiektyw, który był mały, a miał na sobie nasadzoną przejściówkę, która miała, wiesz, no 49 mm, a przejściówka na 77 mm.
No to spora zmiana, no.
I spora zmiana była, to jest raz, a dwa, pierścień, bo akurat wtedy miałem to przy 50, o której przed chwilą wspomniałeś, 1.8 Canon, tam pierścień od ostrości jest taki bardzo malutki. I haczyłem palcami po prostu przez tą przejściówkę, że to było takie duże, nie?
Dlatego... Tak pytam o to, tak troszeczkę tutaj jestem dociekliwy, dlatego że to jest też rozwiązanie bardzo polecane z tego, co widzę w internecie na grupach, bo faktycznie pozwala zaoszczędzić bardzo dużo. Jak już kupujemy droższe filtry, możemy kupić filtr typu 82 i mieć praktycznie na wszystkie swoje szkła, ale też trzeba, tak jak ty mówisz, mieć na uwadze, że on też niesie za sobą pewne konsekwencje, chociażby takie, że znacznie wolniej i trudniej jest pewnie zmienić i przekręcić na inne szkło.
Weź sobie wyobraź, że jesteś przykręcony teraz tym filtrem do tej przejściówki i chcesz to odkręcić na planie, dajmy na to, robisz dokument albo cokolwiek innego.
Znaczy, możemy się trzymać przykładu ślubów, bo one są takie bardzo skondensowane i wymagają gotowości. No to,
wyobraź sobie, że wychodzi panna młoda z domu na zewnątrz, gdzie jest bardzo jasne, ty jesteś przygotowany z filtrem na przejściówce, jesteś mocno zadowolony, że będzie zaraz pięknie, chcesz odkręcić sobie ten filtr, przekręcić na inny obiektyw i w tym momencie odkręcać się zamiast filtr, to przejściówka. I nie jesteś w stanie już przykręcić na ten drugi obiektyw, bo ta przejściówka, którą przed chwilą miałeś, jest na 49 mm.
Tak, bok,
i męczyć się, żeby rozkręcać
to. No to faktycznie ma swoje
Tak, cała nasza ekipa cała nasza ekipa filmowo-weselna. Z początku pokupiliśmy sobie oczywiście te przejściówki, a później każdy sobie myślał, no to jednak filtr trzeba inny dokupić. Dlatego też, no te przejściówki nie są drogie. Jeżeli ktoś ma naprawdę low budżet na samym początku i wie, że będzie przechodził dalej, to radziłbym tak po prostu z głową to kupować. Nie?
Ja ogólnie myślę, że one są fajnym rozwiązaniem w momencie, kiedy produkujesz wideo i na produkcję masz czas. Na spokojnie robisz coś reżyserowanego, jakąś reklamę, coś na przykład trwa parę dni i masz na to czas, żeby spokojnie sobie, nie wiem, z lokacji na lokację, z tła na tło i tak dalej sobie na spokojnie, nie wiem, zgrać karty, zmienić szkła i tak dalej. No to wtedy to jakby nie stanowi, nie?
Tak, tak, tak.
Problemu. Ale tak jak mówię, trzymając się tej branży ślubnej, która wymaga od nas reakcji wręcz na każde, na wszystko, co się dzieje dookoła, no to tutaj te filtry faktycznie mogą przysporzyć wiele nieprzyjemności.
Wiele problemów.
Tak, czyli punkt pierwszy gimbal, punkt drugi filtr ND, który pozwoli nam nagrywać na szeroko otwartych przysłonach, nawet jak jest jasno, jest słońce. Co mamy jako punkt trzy?
Mikrofon.
Jedną
jeszcze z ważniejszych kwestii.
Bo tutaj trzeba ten punkt rozpocząć od tego, że tak naprawdę audio to jest połowa naszego
Właśnie to
filmu.
Rozpoczynałem.
A, przepraszam.
A właśnie chciałem powiedzieć, że audio jest niezwykle ważne, a bardzo, ale to bardzo często jest zaniedbywane. Pchamy każdy hajs, który mamy w aparat, pchamy w obiektywy, pchamy w karty, baterie dokupujemy i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu, no dobra, to jeszcze jakiś budżet został, no to walnijmy mikrofon, bierzemy najtańszy. A później okazuje się, że no fajnie, wideo jest spoko, wszystko jest git, takie jak ma być, ekspozycja jest pięknie ustawiona. Przychodzimy do domu, włączamy i nagle słyszymy jakieś dziwne pogłosy.
Albo kupujemy mikrofon, właśnie też na tej liście jest on dość nisko, i kupujemy mikrofon typu, który nie jest dobrze dostosowany do tego, co my robimy na co dzień. Czyli dla przykładu robimy ten przykładowy ślub, jest ceremonia i nagrywamy na przykład stojąc 10 metrów od pary młodej na shotgunie przyczepionym do aparatu, do góry, znaczy na górze, który tak naprawdę polepszy nam tą jakość, ale
zbierze totalnie wszystko
cały,
inne.
Z całego kościoła i tak nam ściągnie.
Czyli
nie?
Będzie piękna jakość pogłosu.
Więc nie dość, że wyposażenie się w mikrofon to jest raz, a dwa, dostosowanie typu mikrofonu pod to, co wykonujemy. Albo w ogóle mieć ich parę w zależności do tego, co musimy zrobić na danym planie zdjęciowym. No i teraz może pogadajmy chwilę o tym, jakie w ogóle są mikrofony i kiedy i jak z nich korzystać.
No to pierwszym mikrofonem zacznijmy od wielkości, można powiedzieć, czyli jest tak zwany mikrofon krawatowy. Jest to mikrofon używany do albo jakichś reportaży ślubnych na przykład, albo do wywiadów, jakichkolwiek dokumentów, jeżeli mamy możliwość podłączenia pod mikrofon, po prostu pod człowieka, pod aktora, czy pod osobę wykonującą jakąś czynność. W przypadku ślubów jest to oczywiście pan młody, czy tam pani młoda, w zależności od tego, jak chcemy, kiedy chcemy i czy chcemy. Podpinamy sobie taki mikrofonik. A drugim z mikrofonów, który jest dosyć istotny, fajny, żeby go mieć i ogólnie ja bym polecał, żeby od niego zacząć, to jest mikrofon, o którym ty wspomniałeś, czyli to jest mikrofon typu shotgun, montowany na body albo aparatu, albo kamery, w zależności czym działamy. Jest to mikrofon kierunkowy, który nam ściąga nie tylko i wyłącznie, ale ściąga nam z jakiejś odległości.
Jego charakterystyka polega na tym, że jak sama nazwa wskazuje, która się wzięła właśnie od broni, czyli ściągamy audio z przestrzeni, w którą mamy wycelowany nasz sprzęt. Ja tylko tutaj dodam, że to jest podstawowa różnica między krawatówką a shotgunem, to, że krawatówka jest mikrofonem pojemnościowym dookólnym, czyli ściąga nam dookoła 360 stopni. To jest pierwsza różnica, bo shotgun nam właśnie ściąga kierunkowo. Druga różnica też jest taka, że krawatówki najczęściej są mikrofonami typu mono, no bo tam nie ma potrzeby, żeby robić stereo, bo ci nie ściągnie, nie wiadomo jak dobrze prawo-lewo. Natomiast oczywiście występują modele, które są stereo, ale nie są standardem, a kierunkowy shotgun już też można nabyć nie dość, że wersję stereo, lub wersję, która drugi kanał nam używa jako backup, co jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ jeżeli ustawimy czułość mikrofonu zbyt mocno, to na jednej ścieżce, dajmy na to na lewej, nagrywa tak, jak my ustawiliśmy, a na prawej nagrywa nam 10 dB w dół. Mhm. Czyli jeżeli zrobimy przester, to mamy drugą ścieżkę audio, która może nas
uratować.
Wtedy w programie do postprodukcji sobie kopiujemy tą, która jest bardziej użyteczna, robimy z niej stereo, voilà.
Tak, można również dwie sobie między sobą pozamieniać, jeżeli w danym momencie chcemy mieć głośniej, w danym momencie ciszej i tak dalej, i tak dalej. I ostatnim z mikrofonów, o którym tutaj zamierzamy wspomnieć, jest tak zwany mikrofon typu boom, czyli boom mic. Jest to mikrofon na tyczce zawieszany nad postacią, nad człowiekiem, który się wypowiada, i również on jest stosowany.
Kto jak woli.
Tak, lub pod, dobrze mówisz. I on również jest stosowany, no na ślubach raczej nie, bo to nie ma w sumie jak i wyglądałoby to dosyć kuriozalnie, ale jeżeli chodzi o jakieś tam wywiady, jeżeli chodzi o plany filmowe, to jak najbardziej stosuje się, bo mikrofon krawatowy jest fajny w swojej formie, można go bardzo fajnie zamontować, ale niejednokrotnie jest on przeszkodą, ponieważ go widać, nie? A nie chcemy na przykład na jakimś tam filmie, żeby było widać te mikrofony, dlatego też stosuje się boom mic'i. Czyli mikrofony, które zawieszamy na tyczce nad naszym mówcą, powiedzmy tak w cudzysłowie.
Tak. Jeżeli posiadamy taki sprzęt w swoim asortymencie i robimy formaty właśnie, w którym się wypowiadają ludzie, to boom mic jest najlepszym rozwiązaniem pod kątem jakości i charakterystyki tych mikrofonów. One tam, ja się na tym tak dokładnie nie znam, ale pod kątem częstotliwości, niskich tonów, wyższych dają takie fajne, filmowe, głębokie, wręcz podcastowe, radiowe brzmienie w przeciwieństwie do pchełki, czyli do mikrofonu krawatowego, który nam takich możliwości nie daje. Więc sam fakt, że faktycznie pchełkę jest widać, chyba że ją ukryjemy pod ubraniem, ale wtedy musimy ją przyklejać do ubrania od spodu, albo do skóry.
Tak, zabezpieczać przed szuraniem, to jest jeszcze taki efekt bardzo mocno niepożądany, bo nawet dokładnie, jak tą pchełkę ukryjemy pod tym, to jeszcze zawsze koszulę nam się przesunie czy coś takiego i mamy ten szmer, którego też nie chcemy.
A tego nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo ludzie, którzy się wypowiadają, zachowują się różnie. Mamy różne reakcje na jakiś tam stres i niektórzy się wiercą, ruszają, się dotykają i tak dalej, i tak dalej. Boom mic nam pozwala te wszelkie aspekty wyeliminować, a druga sprawa jest taka, boom mic też jest dużo bardziej, znacznie wpływa na produktywność, dlatego że jeżeli nagrywamy kilka osób na tym samym spocie, ta sama kanapa, krzesło, czy ktoś stoi dokładnie w tym samym miejscu, to wystarczy, że podchodzi nowa osoba
i może dalej działać.
Zajmuje swoje miejsce, nie trzeba tracić czasu na przepinanie się, czyli podpinanie komuś mikrofonu i tak dalej, a jeżeli jeszcze musimy to przyczepić pod ciuchy, to jest dodatkowa praca i dodatkowy czas, a druga sprawa jest taka, boom mic'iem też jesteśmy w stanie nagrać grupę osób, czyli jeżeli na kanapie siedzą trzy osoby i się wypowiadają, no to jesteśmy w stanie to nagrać i bardzo fajnie to ściągnąć dobrze jakościowo jednym mikrofonem, bez potrzeby podpinania aż trzech, nie? A potem masz 100 ścieżek audio i weź to obrób i tak dalej, i tak dalej. Więc są plusy, są minusy każdego z podanych przez nas rozwiązań, więc po prostu proponuję przeanalizować swój styl pracy, swoje produkcje i koniecznie się wyposażyć w mikrofon, no bo bez niego nie jesteśmy w stanie na odpowiednim poziomie zrealizować naszych filmów.
Ja tutaj jeszcze dodam od siebie, że i ja, jak i kolega Igor używamy shotgunów, czasem mikrofonów shotgunowych VideoMic Pro jako boom mic'ów. I z całkiem niezłym powodzeniem nam to wychodzi, dlatego też ja w swojej rekomendacji jak gdyby podałem go jako taki must have, jako zakup, który jest fajny i który na pewno nam się przyda.
Dokładnie. I tym oto akcentem kończymy kwestię mikrofonów i przechodzimy do punktu numer 4, którym jest jasny obiektyw. I to jest kolejny, jesteśmy w połowie naszej listy i to jest kolejny element wyposażenia, który w bardzo łatwy do zrealizowania sposób w połączeniu ze wcześniej wspomnianym filtrem ND daje nam możliwości takie, że nasze produkcje wchodzą na znacznie wyższy poziom.
Jasny obiektyw pozwala nam uzyskać bokeh w tle, co nam daje taki filmowy look, który jest jak najbardziej pożądany właśnie przez to, że ustawiając sobie wartości przysłony, czy to będzie 1.4, 1.6 czy 1.8, wpuszczamy bardzo dużo światła na matrycę, a w efekcie tego otrzymujemy to tak zwane rozmazane tło, które wraz z połączeniem ostrości na postaci buduje nam bardzo fajny obrazek, który jest przyjemny dla oka i także odcinamy naszego bohatera, który jest dla nas ważny, który jest ważny dla naszej historii, od całego tła, który na daną chwilę jest tylko i wyłącznie jak gdyby tam wypełnieniem, nie?
Rozmyte tło daje nam amatorom, że tak powiem, właśnie ten efekt wow w filmach, dlatego że widz się bardzo mocno opatrzył tego efektu w telewizji, w filmach. Jeżeli mało osób jest w stanie wyprodukować tego typu obrazek, bo niedzielni fotografowie czy filmowcy korzystają najczęściej z tanich aparatów, pracują na kitowych obiektywach lub robią w dzisiejszych czasach jakieś tam domowe produkcje na smartfonach i nie rozumieją i nie wiedzą, skąd wynika to, że mogą w stanie osiągnąć właśnie taki efekt. Więc wyposażyć się przynajmniej w jedno jakieś sensowne szkło, które jest jasne, czyli na przykład jakieś, tak naprawdę za jasne już się traktuje te z przysłonami od 2,8 w dół, więc te 2,8 też jest jasne, ale biorąc pod uwagę to, że na rynku są takie, które mają 1,2 czy 1,4, no to ta różnica jest bardzo duża. No i też fajnie wykorzystać tą możliwość i na przykład wyposażyć się w 50, bo to jest jednak, dużo mówiliśmy o tym w naszym odcinku o obiektywach, ale jasna 50 w moim odczuciu to jest taki totalny must have, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli dysponujesz jakimś tam kitem, czymś szerokim i tak dalej, to ja osobiście rekomenduję takie właśnie szkło. A to skąd to się bierze i jak to wszystko działa, wyjaśniliśmy już chyba w tym punkcie z filtrem ND, tak mi się wydaje. Mhm.
Także śmiało możemy przejść do następnego punktu, którym jest dron.
Jest nim dron.
Dron dlatego jest fajny, bo może wskazać, a raczej służy do tego, aby wskazywać położenie, lokację, w której to działacie, w której się dzieje coś, co właśnie kręcicie, czy to jest jakiś ślub, czy to jest jakaś scena w filmie, czy też jakikolwiek dokument. Dzięki narzędziu, jakim jest dron, możemy określić pozycję, określić miejsce, określić lokację, w której na chwilę obecną się znajdujemy i się dzieje film, który robimy.
To jest ogólnie coś, co jest w filmach wysokobudżetowych od lat stosowane, czyli tak zwany establishment shot, czyli właśnie tak jak dokładnie ty ująłeś, ujęcie wprowadzające. Jeszcze kilka lat temu wykorzystywanie dronów w swoich produkcjach, czy to amatorskich, czy komercyjnych, dawało ogromny efekt wow, dlatego że wtedy drony były jeszcze taką dość dużą nowością i mało osób je posiadało, więc jak miałeś ujęcie z drona w swoim filmie, to naprawdę ludzie zbierali szczęki z podłogi. Jednak ten rynek poszedł bardzo mocno w stronę konsumencką i teraz w co drugim domu, tak jak mamy konsolę PS4 czy tam
jest dron.
Xboxa, jest też właśnie dron. Bardzo mocno to umożliwiła też marka DJI, która tam jakiś czas temu wprowadziła na rynek drony typu Mavic Air Spark, a teraz Mavic Mini i pewnie to będzie się miniaturyzowało jeszcze w jakimś tam stopniu w przyszłości i też te drony zaczęły być coraz tańsze, więc nie jest to punkt, który dzisiaj zmieni postrzeganie twojego filmu nie wiadomo jak bardzo, ale jest to element, jeżeli stosujesz dron w sposób rozsądny, czyli nie używasz go zbyt dużo, tylko właśnie 1, 2, 3, 4
no, używasz go do tego, do czego został stworzony.
Tak, dokładnie, że pokazujesz właśnie kilkusekundowe ujęcie, gdzie to się dzieje, a jak trafisz na jakiś wschód czy zachód, czy piękne światło, które rysuje drzewa, budynki i tak dalej, to w ogóle mega fajnie. Więc dron jest też dzisiaj stosunkowo niedrogim narzędziem, które pozwala właśnie wskoczyć na wyższy poziom, jeżeli chodzi o twoje filmy.
Okej, przejdźmy dalej do następnego z naszych punktów. W następnym punkcie porozmawiamy sobie o dobrym programie do montażu. Programów do montażu na chwilę obecną na rynku jest bardzo wiele. Są programy lepsze, są programy gorsze, są programy bardziej skomplikowane, są trudniejsze w obsłudze, są mniej trudne w obsłudze. I tutaj ja bym powiedział, że kierując się wyborem takiego programu do montażu, możemy zwrócić uwagę na dostępność jakichś kursów online do tego programu, czy na YouTubie, czy w jakichkolwiek innych social mediach, a także u jakichś twórców kupić taki kurs, coś takiego.
Na przykład u nas.
Żebyśmy jak gdyby mieli możliwość nauczenia się tego programu, bo po co nam program, w którym nie jesteśmy w stanie zrobić nic albo nie jesteśmy w stanie przedstawić tego, co chcemy, bo po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Dlatego też tutaj bym zwrócił uwagę na to, żeby przed zakupem, przed wyborem programu sprawdzić dostępność kursów czy też jakichś innych pomocy, w cudzysłowie naukowych, które są w stanie spowodować, że ten program będzie nam bardziej przychylny.
Ja tutaj swoją część wypowiedzi poświęcę temu, czym różnią się niedobre programy do montażu od tych dobrych, bo to jest kluczowe, jeżeli chodzi o wejście na ten wyższy poziom i produkcję lepszych filmów, a dokładniej mam na myśli to, że możemy sobie korzystać z programów, które są na przykład za darmo, ale mają bardzo małe możliwości. Czyli najprostszy przykład z mojego podwórka na iMovie, czyli na darmowym programie od Apple, który jest dostępny na macOS. Jesteśmy w stanie sobie zmontować film, wszystko super, ale właśnie jesteśmy w stanie na nim zmontować film.
Nic więcej.
Poza tym.
Obraz.
Tak, więc dobry program do montażu się charakteryzuje w moim odczuciu tym, że po pierwsze ma różnego rodzaju algorytmy do stabilizacji w postprodukcji, ma całą paletę narzędzi do korekcji kolorów i do koloryzacji, co jest mega kluczowe i to właśnie wyróżnia te lepsze programy, że jesteśmy w stanie poprawić dużo w postprodukcji. Jesteśmy w stanie pokolorować nasz film tak, żeby lepiej opowiedział naszą historię lub po prostu, żeby był mega ładny. Na programie typu iMovie czy Windows Movie Maker, nawet nie wiem, czy on jeszcze istnieje, czy szeregu innych bardzo prostych programów, tak jak Adobe Premiere Elements, i tak dalej, no nie jesteśmy w stanie zająć się tą wizualną częścią naszego filmu, no bo montaż, oczywiście trzeba rozdzielić montaż, w postprodukcji trzeba rozdzielić montaż od koloryzacji, to są jakby dwie zupełnie inne dziedziny postprodukcji, no ale żyjemy w takich czasach, gdzie twórcy wideo, czy komercyjni, czy amatorzy robią wszystko sami na jednym programie najczęściej.
No tak.
I idealnym przykładem tego, jak zmienia się ten rynek, jak zmienia się ten świat, jest to, że DaVinci Resolve, które kiedyś słynęło i było tak naprawdę przeznaczone tylko do kolorowania, dzisiaj ma cały pakiet rozwiązań, które pozwalają nam w tym programie i zmontować, i pokolorować, i poprawić, i wystabilizować nasz film i zrobić tam wiele, wiele różnych trików, które po prostu sprawią, że ten film będzie wyglądał znacznie lepiej. A moim zdaniem 70% efektu finalnego, jeżeli chodzi o film, powstaje właśnie w postprodukcji, więc dobry program do montażu.
Tak, bo jeżeli nawet jest chyba nawet takie powiedzenie branżowe, co zepsuł operator, to się jakoś nawet rymuje, ale to chyba jakieś przekleństwo.
Chyba, że nie wciśnie przycisku rek, to już tam nie ma co naprawiać.
To wtedy nie ma co naprawiać, ale tak, to co zepsuje operator, to montażysta naprawić musi. Ale tak jak Igor tutaj słusznie wspomniał, należy montaż rozdzielić na wszystkie poszczególne kwestie. Tutaj na samym początku zaczynamy od obróbki obrazu, czyli od montażu obrazu. Następnie przechodzimy do kolor korekcji. Po kolor korekcji robimy kolor grading, koloryzację, o której Igor wspomniał. Możemy też się zająć oczywiście jakimiś animacjami, udźwiękowieniem, efektami dźwiękowymi. A następnie na samym końcu, na samym już koniuszku, jak gdyby renderujemy to i wychodzi nam obraz finalny.
I to jest właśnie coś, co teraz powiedziałaś, jest mega ważne. Ja o tym nie wspomniałem, bo nie wiem czemu. Ale audio to jest raz. Podstawowe programy do montażu w ogóle nie posiadają żadnych narzędzi do postprodukcji audio, czyli nawet podstawowy kompresor, limiter i tak dalej.
Cokolwiek, ustawianie możliwości ścieżek, czy one mają być głośniej, czy ciszej, czy w którym momencie, przyciszanie, wyciszanie. Już nawet pominę wszystkie kwestie związane z najróżniejszymi korektorami, z najróżniejszymi equalizerami i tak dalej, wycieszaniami szumów. I to jest w ogóle kosmos, nie?
I ostatnia rzecz, o której powiedziałem, powiedziałeś, która też jest niezwykle ważna, to sam render. Wiele programów nie ma odpowiedniej gamy formatów i kodeków pod eksport. I nawet tutaj może zaskoczę niektórych ludzi, ale jeden z najpopularniejszych programów do montażu na Maci, czyli Final Cut Pro X10, ma bardzo podstawowo kodeki sam w sobie, ale jak dokupisz kompresor od Apple, który jest integrowalny z FCPX-em, to wtedy masz tak naprawdę, no hulaj dusza, piekła nie ma. Więc audio i eksport, tak, to jest, no to jest mega ważne, bo jak chcesz, jak robisz film reklamowy do kina i montujesz go na iMovie czy na jakimś tam bardzo podstawowym programie, no to oni ci tego nie przyjmą, bo oni chcą w jakichś tam kosmicznych...
A w TIFF-ach?
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Tak, tak. Tak, dlatego tutaj mówimy o tych... Nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze... No nie, no na pewno są ludzie, którzy montują w jakimś tam Windows Movie Makerze czy w Apple'owskim odpowiedniku, ale ja bym się tutaj raczej skłonił na sam początek w stronę programów, które są po prostu darmowe i są bardzo dobre. I tutaj no moja...
Takie też są, nie?
Tak, tak. Tutaj moją rekomendacją oczywiście będzie wiadomo co, czyli DaVinci Resolve, gdyż jest to genialne narzędzie dodawane do kamer. Jeżeli ktoś sobie kupi kamerę od Blackmagica, dostanie to za darmo i to wersję Studio, która jest tam ciut lepsza, bo ma odszumiarkę, ma lepszą stabilizację, lepszą optymalizację, obsługę wielu kart graficznych i tak dalej, i tak dalej. I też więcej formatów ma, bodaj chyba do 8K jest w stanie wypuścić nasz film. Wersja darmowa za to ma prawie to wszystko. No 90%, jak nie 95% rzeczy jest w wersji darmowej, która jest świetnym programem. Ja ogólnie na takim programie montuję i gorąco go polecam, bo tak jak powiedziałem, jest świetny. Nie dość, że najlepsza, nie wiem, koloryzacja, kolor korekcja w branży. Wiele filmów hollywoodzkich koloruje się właśnie przy pomocy DaVinci Resolve i ogólnie DaVinci Resolve wyszedł od kolorów. Następnie chyba, nie chcę teraz skłamać, od której wersji, od 9 bodajże, czy od 10 wersji DaVinci Resolve został wprowadzony edytor też, czyli możliwość montażu. A jeżeli się mylę, no to śmiało w komentarzach gdzieś na filmie na YouTubie czy coś możecie mnie poprawić, bo dokładnie nie wiem, od kiedy to było. Ale chcę powiedzieć tyle, że jest to jeden z lepszych programów darmowych, a nawet w porównaniu z innymi programami jest też lepszy, czy to darmowych, czy niedarmowych.
No właśnie, to jest niesamowite w tym programie, że on po pierwsze w tej wersji podstawowej, która tak jak mówisz i tak jest wystarczająca, najczęściej jest za darmo, a po drugie jest na dwie platformy, czyli na Windows i na Mac OS, gdzie nie wiem jak na Windowsie, zaraz będziesz mógł to dodać od siebie, ale bardzo jest fajnie zoptymalizowana też pod Maci. Więc jeżeli jesteś na etapie rozważania, na jakim programie montować niskobudżetowo i się uczyć i naprawdę osiągać mega fajne efekty, to jak najbardziej ja i jak i Maciej rekomendujemy po prostu sobie pobrać DaVinci Resolve, przejść jakiś tam kurs i się wziąć do pracy.
Tak, jeszcze Blackmagic jest o tyle dobrą firmą, że oni posiadają swoje oficjalne kursy do tego programu w postaci książki, którą można sobie kupić, ponad 400 stron manuala do programu, jak i też kursów na ich oficjalnym kanale na YouTubie. A odnośnie optymalizacji, to kiedyś odezwałem się do supportu Blackmagica, zanim jeszcze kupiłem komputer, z zapytaniem, pod jaki system są optymalizowane wasze programy. To człowiek, który się odezwał, który się ze mną skontaktował, no nie udzielił mi tej odpowiedzi jednak. Ja gdzieś tam na forum wyczytałem, że niby to bardziej jest pod macOS-a, a inny powiedział, że bardziej pod Windowsa, dlatego to pozostaje jak gdyby takim niedomówieniem troszeczkę i sam producent, a raczej ich support nie podaje.
Ale w sumie myślę, że nie ma się w ogóle czym przejmować, ponieważ wystarczy go przetestować. Skoro jest za free, można sobie go ściągnąć, sprawdzić, jeżeli dobrze będzie ci działał, to po prostu będzie ci dobrze działał, tak, i tyle. Nie ma w ogóle tutaj jakby potrzeby się tym przejmowania, ponieważ nie jest to program, za który w ogóle, żeby mieć do niego dostęp, trzeba wydać kilkaset dolarów. Wtedy te pytania byłyby jak najbardziej zasadne, moim zdaniem. No i co? I kolejny punkt chyba, co?
Tak, w kolejnym punkcie pomówimy sobie, a raczej opowiemy, czy też wskażemy produkt, który według nas może zmienić troszeczkę, a nawet bardzo.
O, ja bym tutaj powiedział, że bardzo. Tak. I to niezależnie, który to będzie. Punkt numer już 7, czyli tak, nasz punkt przedostatni.
Wideorejestrator.
Albo ekran poglądowy.
Tak.
No więc.
I tutaj troszeczkę pozostawię tobie do powiedzenia, bo jesteś użytkownikiem.
Jestem, ale też dodam, dlaczego tu jest to albo. To albo jest dlatego, że po pierwsze nie każdy potrzebuje nagrywać film na zewnętrznym rekorderze, ale ekran poglądowy, niezależnie od tego, na jakim aparacie się nagrywa, jest jak najbardziej wskazany, dlatego że aparaty mają, nawet jak mają dobrej jakości ekrany, to one są mocno przekłamujące, to jest raz, a dwa, nie posiadają takich możliwości jak sam ekran. Ekrany poglądowe to jest po prostu nic innego jak monitorek, który podpinamy do aparatu po kablu HDMI i wykorzystując funkcję tego ekraniku, możemy weryfikować, co nagrywamy, jak to wygląda. Zaczynając od tego, że one są mega jasne, dzięki czemu nawet w dużym słońcu jesteśmy w stanie cokolwiek dostrzec, co nagrywamy, jaki to jest kadr, czy ekspozycja jest ok, tak dalej, tak dalej. Posiada znacznie lepsze wykresy wskazujące, czy coś przepalamy, czy nie. Podstawowe histogramy w aparatach jednak spełniają swoją rolę, ale to wciąż jest histogram, a nie, nie wykres, który ci pokazuje, odwzorowuje to, co widzi obiektyw. Bo wtedy jesteś w stanie zobaczyć, że przepalasz na przykład tylko prawy górny róg, w którym akurat się odbija słońce i to wygląda ok i to nie przeszkadza. Ale co innego, jeżeli mówimy o skórze.
Twarz świecącą.
Tak. Posiadają też swoje własne jakieś tam rozwiązania do kontroli ostrości, tak jak focus peaking i tak dalej. Dużo aparatów to ma, ale jednak jest to jakieś tam fajne rozwiązanie. A w moim odczuciu jednym z najważniejszych możliwości ekranu poglądowego jest to, że sporo z nich pozwala na to, żeby nałożyć sobie lód. Nie wyobrażam sobie osobiście nagrywać czegoś w logu bez asystenta, czyli bez rozwiązania, które ci pokazuje, jak po doprowadzeniu kontrastu i kolorów do właściwej formy będzie się prezentował dany obraz. Więc nagrywając na aparacie na przykład w logu, na Sony S-Log, na Canon C-Log i tak dalej, na takim ekranie poglądowym możemy sobie nałożyć swój własny lód, który pobraliśmy skądś tam lub stworzyliśmy sami, lub dostaliśmy je za darmo od producenta danego sprzętu, bo też takie są. I mamy pełną kontrolę, praktycznie stuprocentową nad tym, co nagrywamy, jak będzie to wyglądać już w miarę po postprodukcji. Więc to jeżeli chodzi o sam ekran poglądowy. A rejestrator wideo, czyli
jeszcze
rekorder.
Chwileczkę chciałbym przy ekranie pozostać i taką jedną bardzo ważną kwestię dodać, to jest to, że on jest po prostu większy niż ten.
Tak. Wydało mi się to zbyt oczywiste.
Tak, ale jednak może nie wszyscy to wiedzą. Ekrany poglądowe przeważnie są 7-9-calowe, są czy tym jakkolwiek, są one po prostu większe, dużo lepiej na nich widać i tak jak wcześniej wspomniałeś o focus peakingu, że jesteśmy w stanie ustawić lepiej tą ostrość, bo widzimy jednak, co jest w ostrości, czy nawet jeżeli mamy ten peaking, który niejednokrotnie jest tak, że nie wiemy, bo ekran jest tak malutki w aparacie, że ta głowa wygląda jak szpilka od pineski i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy aby na pewno jest ona w fokusie, czy
też nie. Masz rację, bo na ekranie jednak widać, że ostry jest nos, oko lub ucho,
tak.
A na takim malutkim ekraniku...
Jest po prostu czerwona kropka na twarzy, dajmy tak, na to, tak, okej, tak, myśli, tak, że jest, tak.
Zgadza się. No to tutaj jeszcze dodam do tego, że kolejnym fajnym rozwiązaniem jest to, że nie wszystkie aparaty mają odchylane ekrany w każdą z możliwych stron. Czyli Sony nie mają
tych... W bok,
dokładnie, mają tylko góra-dół. I niektóre aparaty jeszcze, ale nie mają wcale. Dla przykładu Canon 5D Mark IV, czy 1DX Mark II, i Mark III i tak dalej. Więc wtedy taki ekran też daje nam to fajne możliwości, że podpinamy sobie w dowolnym miejscu, czy na gimbalu, czy na statywie, czy bezpośrednio na aparacie, na gorącej stopce, podpinamy sobie taki ekran na głowicy lub jakimkolwiek innym rozwiązaniu, które pozwala nam przechylać sobie ten ekran w dowolne strony i wtedy też jest to znacznie bardziej wygodne. To co, to już tyle?
Przechodząc teraz do rekordera. Jeżeli chodzi o rekorder, to pewno taką najważniejszą rzeczą, którą Igor chce tutaj nam przekazać, a ja mu troszeczkę wyrwę to z ust, to jest to, że niektóre aparaty mają możliwość wypuszczenia innego sygnału przez HDMI na rejestrator. Innego sygnału mam tutaj na myśli, na przykład sygnał w podpróbkowaniu 4.2.2 w 10 bitach.
Tak jest. I rekorder przyjmuje nam taki sygnał i interpretuje sobie go przez swoje kodeki i wykorzystując swoje własne podzespoły, a nie podzespoły aparatu. Dlatego bardzo często niektóre aparaty nie potrafią nam wypluć takiego formatu, takiego kodeka bezpośrednio na kartę, ponieważ ich podzespoły na przykład są zbyt słabe, czyli sam procesor nie wyrobi, jeżeli chodzi o, informacji. O kodowanie, tak jest. A jak już są takie aparaty, to przeważnie są bardzo drogie. To jest jakby podstawowa różnica. I tutaj mówimy głównie o aparatach z większymi matrycami, ponieważ dlatego mało matrycowe aparaty, takie na przykład jak GH5, to potrafią, dlatego właśnie, że mają mniej pola do działania, dlatego że ta matryca jest mniejsza, więc...
Mniej informacji przetwarzają.
Mimo, że tam jest 110 bitów, 4.2.2, no to ta matryca jest na tyle mała, że tam jakiś podstawowy procesor sobie da z tym radę. Rekorder jest niczym innym właśnie jak ekranem poglądowym, czyli posiada te wszystkie możliwości jak ekran poglądowy, ale dodatkowo właśnie nagrywa na dysk. Dysk, najczęściej na dysk SSD, który podpinamy bezpośrednio do rekordera. Jest to dysk na SATA 3, czyli to jest takie rozwiązanie, które jest relatywnie niedrogie. I kolejnym ogromnym plusem rekordera jest to właśnie, że on oferuje kodeki, których na przykład nie oferuje sam aparat. Czyli trzymając się przykładu, jesteś posiadaczem, dajmy na to, Canona EOS R, kupujesz sobie do tego jakiś tam rekorder, który jest w stanie przyjąć ten sygnał, dla przykładu Atomos Ninja 5 i na przykład Ninja 5 oferuje kodek ProRes. A aparaty z reguły nie nagrywają w ProResie, nie? ProRes jest kodekiem chyba najlepszym tak naprawdę aktualnie na rynku pod kątem potem postprodukcji. Jest to kodek, który został stworzony przez Apple i jeżeli na przykład jesteś osobą, która pracuje na Final Cutie na Macu, no to Final Cut właśnie jest w 100% i najlepiej zoptymalizowany pod ten kodek. Więc jest to rozwiązanie, które jest mega fajne, bo możemy pracować na plikach, które są
jakościowo bardzo fajne,
dość ciężkie, bo mamy właśnie te 10 bitów, 4.2.2, bitrate tam dajmy na to na poziomie prawie 500 megabitów. Czy przy kamerach, jak montujemy, chociaż RAW to nie jest wtedy ten ProRes. Ale dążę do tego, że daje nam dodatkowe możliwości pod kątem kodeków, co jest niezwykle istotne, jeżeli montujemy długie, duże, ciężkie filmy.
Tak, długie, ciężkie filmy, a nie sprawia nam tak dużego problemu w obróbce tego, bo oczywiście tutaj w nawiązaniu do ProResa jest on bardzo fajny, bardzo dużo informacji w sobie posiada, a sam w sobie jak gdyby nie jest ciężki do...
Nie zażyna komputerów.
Tak, otóż to chcę właśnie powiedzieć, że nie jest ciężki w obróbce i można go kroić, jak tutaj w naszym żargonie mówimy, jak nóż kroi masło.
I to taki nóż, który jest wyciągnięty z nad ognia.
Tak, cieplutki, masełko rozsmarowuje się tak po kanapce chrupiącej, tak jak nasze pliki rozsmarowują się na timeline'ie w FCPX-ie.
I nie tylko, no bo tak naprawdę ProRes super współpracuje z każdym oprogramowaniem i z każdym rodzajem systemu operacyjnego, więc jeżeli jesteś zadowolony z tego, co ci wypluwa aparat bezpośrednio na kartę, to uważam, że powinieneś się wyposażyć w ekran poglądowy. Natomiast jeżeli twój aparat daje ci dodatkowe możliwości przy współpracy z rekorderem, który jednocześnie jest ekranem poglądowym, to rekomenduję nabyć, bo naprawdę zauważysz potem mniej błędów. W sensie nie będzie przepaleń, nie będzie zbyt jasno, zbyt ciemno. Kadr zawsze będzie mniej więcej taki, jak chcesz. A, jeszcze super rzecz, którą mogę dodać, że ekrany poglądowe i rekordery też często potrafią, pozwalają na nałożenie, na co nie pozwalają wszystkie aparaty, bo niektóre tak pozwalają nałożyć linie, które nam pokazują proporcje ekranu.
Tak.
Co jeszcze przy kadrowaniu jest mega ważne, bo sam osobiście, jak nie nagrywałem ujęć statycznych jeszcze kiedyś bez takiego rekordera, to się łapałem na tym, że wystarczyło zrobić dodatkowy krok w tył i mieć ładny kadr, zmieścić całą głowę i tak dalej, bo jeżeli nagrywamy standardowo w 16:9, ale potem w postprodukcji sobie wypuszczamy ten materiał w tym takim, dajmy na to, kinowym formacie, te proporcje 2, jak to jest? 2,35?
2,35 lub 2,32, no nieistotne.
Jakoś około. Tak, więc, więc możemy sobie nałożyć różnego rodzaju właśnie te linie, które nam pozwalają prawidłowo już kadrować bezpośrednio w procesie produkcyjnym,
tak, bo później,
co jest mega ważne.
Żeby nie było zdziwienia w postprodukcji, że na ekranie w aparacie było wszystko fajnie, jedna głowa była w całości, a kiedy nałożymy właśnie te proporcje, które chcemy, czy też tak staromodnie kaszety na to wrzucimy z jakiegoś odpego, okazuje się, że ta głowa jest ucięta w połowie, czy ten dół.
A nawet
jest
jeżeli,
ucięty,
jeżeli nie jest i sobie przesuniemy, żeby głowa była cała, to i tak ten kadr jest brzydki, nie?
Tak, tak.
Bo
tak,
mamy
tak,
na przykład zbyt wysoko na klatce piersiowej i tak dalej, więc tak, to jest kolejna rzecz, która ułatwia i sprawia, że nasze filmy wchodzą na wyższy poziom.
Tak, a o to nam chodzi przecież.
Ostatni punkt, punkt numer 8.
I jest to...
Audiorejestrator.
Tak jest.
I tutaj tak naprawdę moglibyśmy to podsumować w jednym zdaniu, czyli audiorejestrator jest niczym innym
jak
rekorderem, tylko że dla audio. I dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka.
Ale ciut więcej mówiąc o rejestratorach, to jak najbardziej polecamy je sobie zakupić, gdyż po pierwsze mamy możliwość podłączenia dźwięku zupełnie z innego źródła do innego źródła, a b... Nawet jeżeli będziemy nagrywali to samo, to jesteśmy w stanie znowu mieć backup. Nagrywamy na aparacie, nagrywamy na audio rejestratorze.
Czyli nagrywamy audio bezpośrednio na dwa niezależne od siebie źródła.
Czyli jak jedno nam padnie albo, nie wiem, zapomnimy włączyć mikrofonu w aparacie, bo takie rzeczy się zdarzają
się,
oczywiście.
Tak.
Zapominamy włączyć rejestratora, co też się zdarza. A tutaj jeżeli mamy możliwość jak gdyby z dwóch niezależnych źródeł, jak dobrze powiedziałeś, mieć dźwięk, to jesteśmy spokojniejsi. To jest raz. A dwa, no też nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o aparat, to te przetworniki dźwięku, które się w środku z nim znajdują, nie są najwyższych lotów, a już...
Wręcz przeciwnie, nawet bym powiedział.
Tak. A już kupując nawet jeden z tych tańszych rejestratorów do kwoty około 500 zł, powiedzmy, czy to jest Zoom H1, czy jakiś Tascam, ja akurat używam Tascama DR40 bodajże, zyskujemy naprawdę dużo, dużo lepszą jakość samego dźwięku.
I to jak... odczuwalnie, naprawdę.
Odczuwalnie, tak. I możliwość sterowania go. Co mam tutaj na myśli? Podbijanie jakiekolwiek, wyciszanie jakiekolwiek, ustalanie jak gdyby plików, które chcemy nagrywać, hercażu tych plików. Wszystko jesteśmy w stanie ustawić i ustalić sobie niezależnie na rejestratorze, co pozwoli nam, aby ten dźwięk był dużo, dużo lepszy na końcu, aniżeli to, co wypluwa puszka bezpośrednio. Nie?
Tak jest. I to jest, tak naprawdę, jeżeli chodzi o audio rejestrator, to jest najważniejsze. To, co powiedziałeś, czyli zawsze zmierzamy do tego, żeby ta jakość była jak najlepsza. Wygoda pracy u mnie zawsze jest na punkcie drugim, do którego teraz ja przejdę, czyli do wygody pracy. Jeżeli nie dysponujemy, załóżmy, systemem bezprzewodowym, czyli mamy pchełkę do nadajnika podpiętą, dajmy na to dla osoby, która gdzieś tam się wypowiada, i mamy odbiornik na aparacie, no to Nie każdy ma taki sprzęt. On nie jest jakoś super drogi, ale w porównaniu na przykład do samego audiorejestratora plus pchełka to jest 2-3, czasami nawet 4 razy wyższa cena. Więc to też nam daje te możliwości, że audiorejestrator jest niezależny od aparatu. Wkładamy komuś do kieszeni, podpinamy komuś na pasek, pod bluzę, pod marynarkę, pod cokolwiek. Czasami jak kadr nam na to pozwala, możemy położyć aparat, audiorejestrator, przepraszam, na podłodze, na stoliku, ktoś może go trzymać. Możemy stać nawet 50 metrów od tej osoby i nagramy audio po prostu super, super jakości. Tylko musimy potem zadbać o to, żeby na aparacie też się nagrało to audio, żeby potem w synchronizacji móc to zrobić.
O właśnie, chciałem troszeczkę do tego nawiązać, że jeżeli wypełnimy jeden z poprzednich punktów, a mianowicie punkt numer 3, zakupimy sobie jeszcze dodatkowo kierunkowy
punkt
mikrofon.
Punkt numer 3 to był mikrofon. Okay.
Tak jest, dodatkowy mikrofon, założymy go sobie na aparat, czyli już mamy jedno źródło dźwięku, które jest fajne i do tego sobie dodajemy ten audiorejestrator z pchełki, czy jakkolwiek z jakiegokolwiek innego mikrofonu, to już mamy dwa źródła, które są jak gdyby, no jedno i drugie jest akceptowalne. Z audiorejestratora zawsze będzie lepsze, ale w razie czego możemy jeszcze mieć
ten backup. To jest backupy to jest temat, nie podejrzewam, tylko na pewno tak będzie, że jeżeli chodzi o samą kulturę backupu, będzie o tym zupełnie osobny odcinek, ale dążę do tego, że audio jest tak istotne, że możemy nagrać najpiękniejszy film, ale jeżeli spieprzymy tak. temat audio, to i tak ujęcia pójdą do kosza, bo nie mamy tego dźwięku. Więc tutaj podejście właśnie to backupowe jest mega ważne. I się zgadzam z tym w 100%. Kierunkowy właśnie na puchę i tam, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek audio. Ta jakość też nie będzie zła, jeżeli będziemy w miarę blisko. No i właśnie ta pchełka, nie? Pod audiorejestrator. No i też audiorejestrator można wykorzystać nie tylko pod pchełkę, czyli
tak, pod majka, pod wszystko innego, inne, o czym mówiliśmy.
Nawet przy tych droższych audiorejestratorach możemy podpiąć mikrofony na XLR.
Tak.
I bardzo często są dwa albo nawet cztery.
Tak, tak, tak. Jeżeli zakupimy się już jakiś fajny audiorejestrator, ale to już jest kwota dużo, dużo wyższa. Do kwoty około 1000 zł można mieć chyba Zuma H6 i on chyba jakieś tam wejścia posiada, aczkolwiek tutaj głowy nie dam. I tak, są wejścia XLR, można podłączyć naprawdę bardzo fajne mikrofony i sobie z tematem działać.
Czasami też właśnie fajnym rozwiązaniem jest to, żeby nagrać sobie na Boomie jakieś audio, które właśnie jest na XLR, do audiorejestratora, który jest na XLR i wtedy mamy naprawdę topową, ligową, jak to lubimy mawiać, jakość i potem sobie to synchronizujemy już w programie do montażu z dźwiękiem, który mamy bezpośrednio z aparatu i możemy się cieszyć naprawdę bardzo dobrym brzmieniem. A dla mnie osobiście i pewnie jak dla was też tak powinno być, że 50% audio, 50% wideo.
No, czasem jest nawet tak, że to audio wychodzi poza wideo, że tam
oczywiście, wszystko zależy
więcej,
od tego
nie?
też, jaki jest cel, nie?
Tak, i prawda jest taka, że oglądając najpaskudniejszy film, czyli jakieś ledwie przewalające się klatki, a audio będzie całkiem fajne, to jesteśmy w stanie bardzo wiele z tego się dowiedzieć, to jest raz, a dwa, nie kuje nas aż tak bardzo to w oczy, w uszy, jakkolwiek można to powiedzieć, nie kuje to naszej duszy, jak no po prostu audio, które jest nieakceptowalne, które szumi, które jest z pogłosem, które brzmi jakby było nagrywane z jakiejś piwnicy i tak dalej, i tak dalej.
No i na tym nasza lista się kończy, czyli 8 rzeczy, dzięki którym będziesz robić lepsze filmy, drogi słuchaczu. Podsumujmy sobie teraz tylko szybko dokładnie, co to było. I będziemy kończyć. Więc punkt pierwszy to był gimbal lub jakakolwiek stabilizacja.
Punkt drugi to był filtr ND.
Punkt trzeci mikrofon, jakikolwiek.
I punkt czwarty jasny obiektyw.
Punkt piąty dron.
Szósty dobry program do montażu.
Punkt siódmy ekran poglądowy
i
lub rekorder.
I skończyliśmy na audiorejestratorze.
Tak jest. Zapraszamy was do obserwowania nas w różnych miejscach, jeżeli chodzi o nasz podcast. Tak naprawdę jesteście w stanie nas znaleźć na wszelkich platformach streamingowych, na YouTubie, gdzie czytamy komentarze, więc jeżeli chcecie z nami nawiązać jakąś taką bardziej dwustronną relację, to zapraszamy was do komentowania podcastów właśnie w tym miejscu. I jeżeli są osoby, które są w stanie poświęcić nam 2-5 minut, to będzie też nam bardzo miło, jeżeli zostawicie jakieś 5 gwiazdek, jakąś fajną opinię na iTunes. Mhm. Były iTunes, aktualne Apple Podcasts. No i to byłoby na tyle. Słyszymy się pewnie niedługo.